Ojcze, prosimy Cię, żebyś zesłał swojego Ducha Świętego do naszych serc, byś otworzył nasze umysły, żebyś otworzył nasze serca, żebyśmy mogli zobaczyć Pana Jezusa w Twoim Słowie, żebyś mógł mówić do nas, żebyś pokazał nam Chrystusa dzisiaj. Amen. Dzisiejsze czytanie jest z Księgi Izajasza, z 58 rozdziału. Wołaj na całe gardło, nie powściągaj się. Podnieś jak trąba swój głos i wspominaj mojemu ludowi jego występki, a domowi Jakuba jego grzechy. Wprawdzie szukają mnie dzień w dzień i pragną poznać moje drogi, jakby byli narodem, który pełni sprawiedliwość i nie zaniedbał prawa swojego Boga, domagając się ode mnie sprawiedliwych praw, pragną zbliżenia się do Boga, powiadając, dlaczego pościmy, a Ty tego nie widzisz? Dlaczego umartwiamy nasze dusze, a Ty tego nie zauważasz? Oto w dniu waszego postu załatwiacie swoje sprawy i uciskacie wszystkich swoich robotników. Oto gdy pościcie, kłócicie się i spieracie i bezlitośnie uderzacie pięścią. Nie pościcie tak, jak się pości, aby został wysłuchany wasz głos w wysokości. Czy to jest post, w którym mam upodobanie? Dzień, w którym człowiek umartwia swoją duszę, że się zwiesza swoją głowę jak sitowie, wkłada w wór, kładzie się w popiele, czy coś takiego nazwiesz postem i dniem miłym Panu? Lecz to jest post, w którym mam upodobanie, że się rozwiązuje bezprawne więzy, że się zrywa powrozy jarzma, wypuszcza na wolność uciśnione i łamie wszelkie jarzmo. Że podzielisz Twój chleb z głodnym, biednych i bezdomnych przyjmiesz do domu. Gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go, a od swojego współbrata się nie odwrócisz. Wtedy Twoje światło wzejdzie jak zorza poranna i Twoje uzdrowienie rychło nastąpi. Twoja sprawiedliwość pójdzie przed Tobą, a chwała Pańska będzie Twoją tylną strażą. Gdy potem będziesz wołał, Pan Cię wysłucha. Gdy będziesz krzyczał o pomoc, odpowie, oto jestem. Gdy usuniesz spośród Ciebie jarzmo, szydercze pokazywanie palcem i bezecne mówienie, gdy głodnemu podasz swój chleb i zaspokoisz pragnienie strapionego, wtedy Twoje światło wzejdzie w ciemności, a Twój zmierzch będzie jak południe. I Pan będzie Ciebie stale prowadził i nasyci Twoją duszę nawet na pustkowiach i sprawi, że Twoje członki odzyskają swoją siłę i będziesz jak ogród nawodniony i jak źródło, którego wody nie wysychają. Twoi ludzie odbudują prastare gruzy. Podźwigniesz fundamenty poprzednich pokoleń i nazwą Cię naprawiaczem wyłomów, odnowicielem, aby w nich można było mieszkać. Oto Słowo Boże. Pierwsza styczność świadoma z okresem Adwentu była, kiedy rozpocząłem studia w Stanach i dowiedziałem się, że jeden z przedmiotów będzie cały kurs miał na temat roku liturgicznego. I mówię, o Boże. Czy ja trafiłem na, nie wiem, na, jeszcze raz sprawdziłem, to przypadkiem nie są katolickie studia, nie. To były bardzo protestanckie studia. Ja wtedy byłem zdziwiony, że w ogóle protestanci przykładają. Nie wiedziałem dlaczego. I zacząłem ten temat troszeczkę zgłębiać i zobaczyłem jedną rzecz, taką bardzo prostą, że rok liturgiczny to w rzeczywistości, w swojej istocie jest nic innego jak podróż z Jezusem Chrystusem na przestrzeni całego roku, przez całą Jego historię. Przez Jego narodziny, przez Jego życie, przez Jego śmierć, przez Jego zmartwychwstanie i przez Jego powtórne przyjście. Czyli w momencie, kiedy ktoś z nas będzie chodził przez cały rok do kościoła, w którym ten rok liturgiczny jest we właściwy sposób przestrzegany, to chcąc nie chcąc usłyszy całą Ewangelię. I pamiętajcie, że duchowość chrześcijańska nie polegała na subiektywnym sprowadzeniu jakby Boga do naszego wnętrza, tylko i wyłącznie do naszych przeżyć, a raczej polegała na tym, że to chrześcijanie przeżywali historię Jezusa. że to oni zanurzali się w tą historię, oni się utożsamiali z tym. Skoro Jezus tak żył, to jak powinno wyglądać moje życie? Skoro On się narodził, to co z tego wynika dla mnie? Skoro On umarł, to najczęściej mamy, tak? Dużo się skupiamy na krzyżu, na zmartwychwstaniu, ale skoro On powróci, to jak to się ma do mojego życia? I na tym polegała istota chrześcijańskiej duchowości w pierwszych wiekach. Jak czytamy listy świętego Pawła, to każde moralne zachowanie, jakie on tam mówił, czy każda rzecz odnośnie finansów, małżeństwa, on zawsze to wiązał w jakiś sposób z historią Jezusa. Zawsze to miało coś wspólnego z Jego śmiercią, z Jego zmartwychwstaniem, z Jego powtórnym powrotem. I Kościół na przestrzeni wieków wyłonił więc widzicie, ten rok liturgiczny ma takie dwa najmocniejsze punkty. Czyli po pierwsze jest to Wielkanoc, tak? Czyli zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. I oczywiście po jakimś czasie zaczęto, i kiedyś na początku świętowano podczas tej Wielkanocy świętowano wszystko. Czyli i Jego narodzenie, i Jego życie, i Jego śmierć. Ale okazało się, że to była tak ogromna eksplozja duchowych prawd, że to było nie do ogarnięcia. Więc dodano do tego okres takich 40 dni, których powinno się w jakiś sposób już przygotowywać do tego, żeby tą Wielkanoc przeżyć. A potem się to jeszcze rozróżniło z czasem na okej, więc to jest mimo wszystko nie do ogarnięcia i tamten jakby cykl, czyli ten okres tego Wielkiego Postu do okresu świąt wielkanocnych, tak, był nazwany cyklem życia. Ale potem powstał zaraz niedługo drugi cykl, który był nazwany cyklem światła. I to jest właśnie okres Adwentu, czyli 4 tygodni, który przygotowuje nas jako wierzących na to pierwsze przyjście Pana, na zrozumienie, na świętowanie, na przyjęcie jakby Pana do naszego życia, do naszych sytuacji. I to był nazwany cykl światła. I dlatego właśnie ten temat światła. Zobaczcie, jak on się pięknie dzisiaj przejawiał w dzisiejszym czytaniu, tak? I postanowiłem, wiecie, wtedy mówiąc, spróbuję. I dlatego może Adwent jest mi bliski, że moja przygoda zaczęła się z Adwentem. Wziąłem czytania, zobaczyłem przede wszystkim, że te czytania jakby liturgiczne Kościoła katolickiego w 90% pokrywają się z czytaniami kościołów protestanckich. To było też dla mnie wielkim jakby zaskoczeniem. Czemu w 90%? Bo Kościół katolicki ma też apokryfy, które są tam użyte, więc są tam drobne jakby różnice. I zacząłem codziennie studium biblijne przez ten okres 4 tygodni na podstawie konkretnie tych czytań. I ja nie mogłem uwierzyć, jak to jest genialnie ułożone. Nie mogłem uwierzyć w to, jak ci ludzie, ta mądrość ludzi na przestrzeni tych wieków potrafiła tak ułożyć to tematycznie. To było dla mnie wspaniałe studium biblijne, które poprowadziło mnie do wielkiego odnowienia w moim życiu. Czyli moje ćwiczenie wydawało mi się akademickie. Pan Bóg mnie zaskoczył i moje życie zostało odnowione. I po raz pierwszy, kiedy zbliżyły się tamte święta, to już było, nie wiem, 4 lata temu to było, to ja przeżyłem tamte święta jak nigdy wcześniej. Ja tak się cieszyłem, że te wszystkie, wiecie, choinki i tak dalej, to wszystko było piękne, ja się tym cieszyłem. Ale w tym wszystkim nie zatraciłem sedna. Czemu? Bo miałem czas, w którym mogłem przygotować moje serce na to. I można powiedzieć, że waga wydarzenia, jakiegokolwiek wydarzenia, skąd wiemy, czy jakieś wydarzenie jest ważne, ono zazwyczaj mierzy się proporcjonalnie odnośnie okresu siły przygotowania do tego wydarzenia. Zgadza się, czy nie? Tak? Tak. Na przykład twój ślub lub jakiekolwiek inne wydarzenie lub nawet zwykłe urodziny. Jeśli, wiesz, twój, nie wiem, mąż czy kolega i tak dalej by po prostu tak wpadł na odchodnym ciach, tam zrobił albo w ogóle nic nie myśli o swoim ślubie, no to już jutro. To można powiedzieć, że to jest dla ciebie nieważne. Więc widzicie, i tu jest tak samo, czyli my w jakiś sposób pokazujemy, że to, że Jezus się narodził, czyli ta tajemnica wcielenia, że On, będąc w pełni Bogiem, stał się człowiekiem. To jest to, co za 4 tygodnie będziemy przeżywać. Po co? Żebyśmy my, jako ludzie, mogli stać się dziećmi Bożymi. Mogli być zaadoptowani, mogli być przyjęci. On ogołocił tak bardzo siebie samego, żebyśmy my mogli cieszyć się niebem, żyć z Nim na wieki. To jest ta ogromna, wielka tajemnica, która często jest tylko pusta w naszych głowach, ale kiedy przez 4 tygodnie pozwalamy Duchowi Świętemu wykonywać w nas tą pracę, to wtedy Pan wielu z was zaskoczy. I wasze święta będą inne. Niby takie same, a jednak inne. Więc proszę, żebyście... To jest tak bardzo w skrócie, ale żebyście nie odrzucali i nie mieli awersji tylko dlatego, że kiedyś wydawało wam się coś pustym rytuałem. Pamiętajcie, że jakby rok kościelny, przejście przez ten cały cykl, to jest tak naprawdę podróż z Jezusem przez rok. To jest też życie według Bożego czasu, a nie według światowego czasu, który jest tak napędzony, który zmusza cię, żebyś ciągle pędził i gnał i wpadł w te święta. I wpadł w tą Wielkanoc. Nawet nie wiesz, o co chodzi, bo już jest koniec, a ty zziajany wracasz. Tak? Dlatego chrześcijanie to wodę mieli. Czy widzimy to w Nowym Testamencie? Nie wydaje się, że chrześcijanie w Nowym Testamencie, jak czytamy, mieli okres taki, jakim jest Adwent. Dlaczego? Ponieważ oni żyli tym Adwentem. W ogóle samo słowo Adwent oznacza przyjście. Tak tutaj w jednej z pieśni o przyjść Emanuel i tam jest rozraduj swym Adwentem wszystkich nas, czyli rozraduj swoim przyjściem, czyli co dokładnie przeżywamy przez te 4 tygodnie? Przeżywamy przyjście Pana i staramy się odpowiedzieć przez te 4 tygodnie na takie pytanie. Skoro Pan Bóg przyjdzie powtórnie i skoro On już przyszedł, to jak w świetle tych dwóch Jego przyjść i ja, który żyję pośrodku tego, jak wygląda moje życie? Czy jestem gotowy na Jego przyjście? Czy Bóg, kiedy przyjdzie, to będę zawstydzony? Czy będę gotowy? Czy będę tą mądrą panną, czy głupią panną? Kojarzycie, jak wiele Jezus na ten temat mówił? Czy kojarzą wam się tak wiele fragmentów, że właściwie wszystko, co mówili apostołowie, to oni ciągle wracali do tego, dlaczego macie tak w święty sposób żyć te fragmenty, które dzisiaj czytaliśmy, którym się modliśmy? Ponieważ powinniśmy tak żyć w świetle Jego przyjścia, żeby Pan zachował ciebie i mnie bez skazy i bez zmazy. Czyści i bez nagany na dzień Chrystusowy. I widzicie, kiedy mówimy, Panie, wniknij ze światłem do mojego życia. To jest taka piękna metafora. I moglibyśmy stąd wyjść i być zmotywowani, może wzruszeni. Ale przez te 4 tygodnie chciałem w szczególny sposób, żebyśmy skupili się, może w 3, bo za tydzień będziemy mieli nabożeństwo o godzinie 17 wyjątkowo, bo przyjeżdża Piotr Gąsiorowski, czyli on powie, co on będzie chciał powiedzieć. Więc będziemy mieli na to 3 tygodnie. Będziemy skupiali się na konkretnym aspekcie związanym z Jego przyjściem, który dzisiaj widzieliśmy już w psalmie. Spójrzcie, już nie wracajmy do tego psalmu na slajdach, ale to jest psalm 98 i 96. I tam jest tak pięknie napisane w tym psalmie. Zgubiły te slajdy już. Mamy tutaj, tak? Dlaczego klaszcie? Dlaczego się cieszcie? Cieszcie się przed Panem, bo idzie, aby sądzić ziemię. Po co Pan przychodzi? Żeby sądzić ziemię. Pan będzie sądził świat jak? Sprawiedliwie. I narody według słuszności. Więc chciałbym, i zwróćcie uwagę, że w naszym czytaniu z Izajasza dzisiaj to światło, o którym Bóg mówi, jest również związane z czym? Ze sprawiedliwością. Wtedy Twoje światło wzejdzie jak zorza, wtedy Twoje uzdrowienie rynku nastąpi, wtedy Twoja sprawiedliwość pójdzie przed Tobą. Znów jest ten temat sprawiedliwości, więc temat sprawiedliwości, nie wiem, czy sobie zdajemy sprawę, w tej naszej kulturze ewangelicznej zbyt mało, że temat sprawiedliwości jest jednym z najważniejszych tematów w całej Biblii. Nie można zrozumieć zupełnie Boga, nie można zrozumieć zupełnie Jego planu dla świata, jeśli nie rozumiesz, jaki jest plan Bożej sprawiedliwości i na czym to polega, jak to wyglądało w Biblii. I chciałbym o tym dzisiaj do was mówić. Więc to światło oznacza, że kiedy chodzisz w świetle, to znaczy, że chodzisz w sprawiedliwości. I my powiemy, no właśnie, ja chodzę w sprawiedliwości, dlatego że jestem usprawiedliwiony. Tak? Czyli Jezus Chrystus, On stał się moją sprawiedliwością. Na krzyżu na Niego spadły moje grzechy. On stał się za mnie grzechem, żebym ja w Jezusie Chrystusie stał się sprawiedliwością Bożą. Tak, czyli my jesteśmy usprawiedliwieni, jesteśmy przyjęci przez Boga, nie na podstawie tego, co my robimy dla Niego, ale na podstawie tego, co On zrobił dla nas w Chrystusie. Tak, ale i oczywiście wtedy można powiedzieć, i wtedy to oznacza, że dzięki temu, że jestem usprawiedliwiony, że Bóg jakby przykrył mnie swoją sprawiedliwością, to na podstawie tego mam moją relację z Bogiem. Nie na podstawie tego, jak mi się udało pomodlić, jak bardzo się na Boga otworzyłem, jak wspaniale poczytałem Biblię. To nie jest fundamentem twojej relacji z Bogiem. Tylko sprawiedliwość, przypisana tobie sprawiedliwość, jest tym fundamentem. Tak? Jeśli to rozumiemy, to oznacza, że kiedy bardzo napsujemy, to również przyjdziemy do Boga, ponieważ nigdy twoje psucie lub to, że ci wyszło, nie było fundamentem twojej relacji. Raczej to, że kiedy napsujesz, powoduje to, że ci jest trudno przyjść do Boga. A kiedy ci coś wspaniale wyjdzie, to jesteś bardzo śmiały przed Bogiem. Raczej to pokazuje wręcz tą złą prawdę. Że w jakiś sposób twoim fundamentem są twoje uczynki wobec Boga. Nie usprawiedliwienie w Jezusie Chrystusie. Dlatego każdej niedzieli opowiadamy Ewangelię w Kościele. I uważałbym niedzielę za niedzielę straconą. Dlatego, że nie ma tutaj żadnej osoby, która tej prawidłowości w sobie nie dostrzegła. Zgadza się? Nikt z nas nie biegnie do Pana Boga, jak napsuje. My wszyscy, jeśli już biegniesz, najpierw zrobisz wszystko, cokolwiek, żeby ten moment odwlec w swoim życiu. A w końcu wiesz, że to w końcu trzeba jakoś. Tak? Ale zobaczcie, jak to pokazuje, jakim mamy fundament ciągle uczynku w naszym życiu. Tak? Okej, więc jesteśmy usprawiedliwieni. Czy to jest wszystko? Nie. Ta nauka o sprawiedliwości jest o wiele większa, więc ta Boża sprawiedliwość mówi tak. Dlatego, że jesteś usprawiedliwiony, owocem tego jest twoje sprawiedliwe życie. I kiedy, i uważajcie teraz, bo teraz mówimy o ewangelizacji już. I kiedy ludzie widzą, nie to, że ty jesteś usprawiedliwiony, ludzie widzą twoje sprawiedliwe życie. A czym jest sprawiedliwe życie? Będziemy o tym mówić, ale już w tym fragmencie widzicie, na czym ta sprawiedliwość polegała. Bóg był tu bardzo konkretny. Niesprawiedliwe życie polega na tym, że się kłócisz i spierasz. Bezlitośnie uderzasz pięścią. Co to oznacza? Oznacza, że swoją rację musisz wykonać, tak? Że musi wyjść na twoje. Zwróćcie uwagę, że ci ludzie tutaj, w tym fragmencie, Żydzi, oni, można powiedzieć, chodzili do kościoła. Oni uwielbiali, oni pościli, oni śpiewali pieśni. Ale, czyli można powiedzieć, im się wydawało, że mają relację z Bogiem. Ale Bóg mówi tu coś bardzo trudnego. Posłuchajcie, Bóg mówi tu w tym fragmencie i właściwie o tym cała jest Księga Izajasza, której nie można zrozumieć, nie rozumiejąc tematu sprawiedliwości, że jeśli nie żyjesz po to, żeby wypełniać sprawiedliwość w świecie, moją sprawiedliwość, to ty uważasz, że masz ze mną relację, ale w rzeczywistości wydaje ci się, że masz ze mną relację. To jest trudne, co wam teraz mówię, ale mówię to na podstawie całego Bożego Słowa i kiedy ten temat byśmy zgłębili, to byście, to troszeczkę chociaż dzisiaj zobaczycie, jaki głęboki to ma sens. I czym jest ta sprawiedliwość? Że się rozwiązuje bezprawne więzy, że się zrywa powrozy jarzma, wypuszcza na wolność uciśnione, łamie wszelkie jarzmo, tak? Czyli z jednej strony my to odnosimy na przykład do głoszenia Ewangelii, że to jarzmo grzechu spada z życia ludzi. Ale w tamtych czasach oni odnosili to, czy wiecie do czego? Do na przykład roku jubileuszowego. Także kiedy był ten rok jubileuszowy, to trzeba było wypuścić ludzi, nie można było dalej ich trzymać. Kiedy masz tych niewolników, a Boże prawo nakazywało, to wtedy trzeba było ich uwolnić. Czyli przestrzeganie prawa, to prawo było dane, żeby chronić tych bezbronnych ludzi. I zobaczcie dalej, że Boża sprawiedliwość, czyli chodzenie w świetle, oznaczało, że podzielisz twój chleb z głodnym i że biednych i bezdomnych przyjmiesz do domu. Że gdy zobaczysz nagiego, to przyodziejesz go. a od swojego współbrata się nie odwrócisz. Święty Jakub nawiązuje do tego fragmentu. Gdy usuniesz i kiedy wzejdzie twoje światło, gdy usuniesz spośród siebie jarzmo, szydercze pokazywanie palcem, wiecie, kiedy jest mowa o szyderczym pokazywaniu palcem, kiedy pokazujemy szyderczo palcem? Kiedy w jakiś sposób czujemy się lepsi od kogoś innego. Czyli to pokazuje braki w naszym usprawiedliwieniu, bo kiedy rozumiesz usprawiedliwienie, to rozumiesz, że jesteś równocześnie usprawiedliwiony i w tym samym momencie grzeszny. To znaczy, że ty nie jesteś lepszy od drugiej osoby. Więc nie możesz szyderczo pokazywać palcem na kogoś, bo nie czujesz się lepszy od tej osoby, bo wiesz, że ty jesteś tak samo zbawiony z łaski, jak ta osoba. Więc nasz cynizm, nasze szydzenie z innych ludzi, nasze tak zwane ciągnięcie łacha z nich, znacie to? Pokazuje, że nie rozumiemy, że nasze życie jest nieprzemienione przez Ewangelię. Bo w jakiś sposób czujemy się lepsi. Na przykład bardziej inteligentni, że my ten żarcik my rozumiemy, on nie rozumie, tak? I naprawdę to są wielkie jakby niuanse. I Adwent jest tym czasem, w którym powinniśmy sprawdzać serce. A co jest nagrodą za to? Odnowienie. Odnowienie twojego życia. Nie to, że ty sam się odnowisz, tylko że Bóg przyjdzie i cię odnowi. Że znów zrobi dla ciebie to, czego ty nie możesz zrobić. Gdy głodnemu podasz swój chleb, gdy zaspokoisz pragnienie strapionego, wtedy twoje światło wzejdzie w ciemności, a twój zmierzch będzie jak południe. I Pan będzie ciebie stale prowadził i nasyci twoją duszę nawet na pustkowiach. I sprawi, że twoje członki odzyskają swoją siłę. I będziesz jak ogród nawodniony, jak źródło, którego wody nie wysychają. I potem obietnice, spójrzcie, twoi ludzie odbudują prastare gruzy. Widzicie, że to odnowienie. Nie tylko odnowienie twoje osobiste, ale przez twoje sprawiedliwe życie. Odnowienie w kościele, odnowienie w mieście, w którym cię Bóg postawił. Odnowienie w kraju, w którym Bóg cię postawił. Aż w końcu odnowienie tej planety. I widzicie, pierwsze dwa tygodnie Adwentu, one w czytaniach skupiają się na którym przyjściu Pana Jezusa? Na drugim przyjściu Pana Jezusa. Na tym przyjściu Pana Jezusa, które dopiero nastąpi. Tak? Czyli to jest, można powiedzieć, ten drugi Adwent, to drugie przyjście. I on jest powiązany z tym, że Bóg mówi, ja przyjdę, żeby sądzić ziemię. I można powiedzieć, jak to strasznie, że Bóg będzie sądzić. Ja myślałem, że Bóg przyjdzie, żeby wszystkich ukochać. Ale widzicie, jeśli my mówimy i my tak to rozumiemy, że to jest straszne, kiedy Bóg sądzi ziemię, czy wiecie, co to w rzeczywistości pokazuje? Że nie zdajemy sobie sprawy, jak uciśniony jest ten świat. Jak wiele zła jest na świecie. Jak wiele cierpienia jest na świecie. Jak Paweł pisał, że całe stworzenie wzdycha, całe stworzenie boleje, oczekując odkupienia. Więc kiedy ty i ja byśmy stanęli po stronie tych bezbronnych, uciskanych, to byśmy chcieli, żeby Pan Bóg przyszedł i uczynił sprawiedliwość, ponieważ czy wiecie, co oznacza sprawiedliwość? Sprawiedliwość w języku Biblii nie oznacza zemsty, tylko sprawiedliwość oznacza w swojej genezie przywrócenie wszystkiego do stanu, w jakim powinno to być. To jest Boża sprawiedliwość. Tak? I elementem tego jest jakieś odpłacenie. I teraz słuchajcie, na podstawie Słowa Bożego nie mamy teraz aż tyle czasu, bo to nie jest wielkie studium biblijne. Można powiedzieć, że w Biblii, że są takie trzy podstawowe elementy, co oznacza w Biblii sprawiedliwość. Tak? Więc po pierwsze, sprawiedliwość oznacza równe traktowanie, niestronniczość. To jest w wielu miejscach w Biblii. W praktyce na przykład oznacza to, że starasz się, żebyś wszystkich traktował równo, ale starasz się też nie uczestniczyć w procederach państwowych czy innych, czy kulturowych, które nierówność promują. Na przykład łapówka. Łapówka jest czymś takim, co promuje nierówność. Dlaczego? Ponieważ łapówka zawsze będzie niekorzystna dla biednego, bo on nie ma, czyli nie może skorzystać z czegoś, z czego może skorzystać ten, który ma. Widzicie to? Tak więc jest to niesprawiedliwość, czy jest to nierówne traktowanie. Więc po pierwsze traktowanie na równi. Też o tym pisze święty Jakub. Po drugie, kiedy już powiedziałem, że Bóg w swojej sprawiedliwości wszystkich traktuje równo, to teraz wam powiem, że drugi punkt jest taki, że Bóg pewną grupę ludzi traktuje szczególnie. Pozorna sprzeczność, tak? Jaka to jest grupa? To są tak zwani bezbronni. I w tej kategorii bezbronni znajdują się cztery podkategorie. Po pierwsze, sieroty. Po drugie, wdowy. Czy na przykład matki, które samotnie wychowują dzieci. Tak? Chciałbym, kiedy to mówię, to nie tylko szukajcie wersetów w Biblii, ale starajcie się to aplikować, czyli szukajcie w swoim otoczeniu osób, które Bóg w swoim słowie traktuje szczególnie i z którymi w szczególny sposób On się utożsamia. Czyli po pierwsze sieroty, po drugie wdowy. Po trzecie uchodźcy. W Biblii jest takie słowo na nich. Często jest uchodźca, często jest lepiej często tłumaczony jako nawet imigrant, czyli przychodzień. Możecie spotkać w prawie mojżeszowym, tak? Czy ktoś, kto przychodzi i nie ma nic, jest nagle pozbawiony swojej rodziny, swojego jakby... Bóg mówi, to jest grupa ludzi, którą ja szczególnie chcę traktować. I po czwarte, ubodzy. Czyli fizycznie ubodzy. Można by dodać dzisiaj na przykład jeszcze takie grupy ludzi, które jakby wynikają pośrednio z Bożego serca. Na przykład jak osoby, które są upośledzone fizycznie lub umysłowo. Jak osoby starsze, które są już na tyle stare, że nie są w stanie, że potrzebują asysty, potrzebują w jakiś sposób pomocy. Tak? Czyli ogólnie moglibyśmy powiedzieć, że słowo, które wszystko opisuje, to są bezbronni. I żebyśmy to mogli zrozumieć, to jak, to co Bóg robi? Bóg mówi do Izraela tak, ja się uwolniłem i chciałbym, żebyś ty był światłem dla narodów wokół ciebie. Żeby te narody wokół ciebie mogły poznać, jaki ja naprawdę jestem. Dlatego, że wszyscy bogowie innych narodów i wszystkie te kultury antyczne w tamtych czasach były odwrotne, zupełnie, my tego nie rozumiemy, ale my musimy zrozumieć jedną straszną rzecz, że te grupy ludzi, które wam opisałem, one nie były neutralnie traktowane w tamtej kulturze, one były ofiarami tamtej kultury, czyli były tak zwane kozłami ofiarnymi. Czyli żeby na przykład społeczeństwo się mogło zjednoczyć w jakimś celu inwazji albo tego, to wybierało się kozła ofiarnego w postaci jakiejś grupy ludzi, i w jakiś sposób się ich skazywało na zagładę, eksterminację, piętnowanie. I widzimy to w całej kulturze antycznej. Taki przykład, który na pewno znacie, no troszeczkę już może późniejsze czasy niż tu jest na przykład, że z chrześcijan zrobiono kozła ofiarnego, kiedy Rzym został spalony, żeby jakie było myślenie za tym, żeby zjednoczyć w jakiś sposób, tak? Czyli to była kultura siły, kultura dominacji. I bogowie nie zwracali uwagi na tych słabych, na tych uciskanych. Wręcz bogowie byli z tymi najsilniejszymi. Bogowie byli z tymi najbardziej namaszczony, to był ten, który jest najsilniejszy. Poprzez to, że jestem najsilniejszy, mam najwięcej, jestem najbogatszy, mam największy wpływ. To jest dowodem na to, że ze mną są bogowie, że ze mną jest Bóg. Rozumiecie? Tak? I nagle Bóg się przedstawia jako Bóg, który jest totalną przeciwnością tego. Mówi, pośród tych wszystkich bogów, wam chcę coś powiedzieć. Dwie rzeczy. Po pierwsze, ja jestem od nich większy. Wszyscy ci bogowie? To jest śmieszne. Ja bym dmuchnął i oni by się rozpłynęli. Czyli kto jest z tych bogów największy? Nasz Bóg mówi, ja jestem największy. A potem mówi, ale Ja, który jestem największy, jestem w szczególny sposób z tymi, którzy są bezbronni. Z tymi, którzy nie potrafią o siebie zadbać. Z tymi, którzy są na pastwę społeczeństwa wydani. Skazani, bo wtedy nie było systemów społecznych. Oni nie mogli dostać emerytury, ZUS-u i takich rzeczy. My dziś narzekamy na rzeczy, za które w tamtych kulturach by się dziękowało. Jakkolwiek niedoskonałe są te systemy, to w miejscach, gdzie tych systemów żadnych nie ma, dzieci na ulicy umierają dzisiaj. W innych krajach świata. I to jest unikalność. I pytanie jest takie, więc my myślimy, że Izrael dlatego został ukarany przez Boga, że nie wiem, źle Boga czcił, że za mało czytali Biblię. Tak myślimy takimi naszymi kategoriami. Ale w rzeczywistości, jak poczytacie nawet Księgę Izajasza, to Bóg nieustannie im mówi, na przykład już pierwszy rozdział. Bóg mówi, ja nie mam problemu z waszym kultem. Czyli ja nie mam po naszemu, ja nie mam problemu z tym, że wy chodzicie w waszym usprawiedliwieniu, przychodzicie do kościoła, modlicie się, macie ze mną relację. Bóg mówi tak, nie składajcie już ofiary daremnej, kadzenia nowie, sabaty mi obrzydły, zwoływania uroczystych zebrań. Nie mogę ścierpieć świąt uroczystości. Waszych nowych świąt nienawidzi moja dusza. Stały się ciężarem, zmęczyłem się znosząc je. Gdy wyciągacie swoje ręce, śpiewając wspaniałą pieśń, zakrywam moje oczy przed wami. Choćbyście pomnożyli wasze modlitwy. Zróbmy środowe spotkanie modlitewne, piątkowe spotkanie modlitewne. Co Bóg mówi? Nie wysłucham was. Obmyjcie się, oczyście się, usuńcie wasze złe uczynki sprzed moich oczu. Przestańcie źle czynić, uczcie się dobrze czynić i uważajcie, przestrzegajcie prawa, brońcie pokrzywdzonego, wymierzajcie sprawiedliwość sierocie, stawiajcie się za wdową. Widzicie, jak my w ogóle nie zwracamy uwagi w naszej kulturze tej ewangelicznej na takie rzeczy. Ja przeczytałem ci fragment, a my z Izajasza tak wiele wiemy, a nie potrafimy prześledzić, że to jest jednym z najważniejszych tematów tej księgi i całej Biblii. Bo na przykład, gdyby ktoś powiedział tak do Izraelity, podsumuj mi, o co chodzi, kiedy Bóg uzna cię za osobę taką, którą może przyjąć, czyli za dobrego, wierzącego Żyda. Podsumuj mi w dwóch punktach. Czy jest gdzieś miejsce, gdzie Bóg to podsumował? W Starym Testamencie. Może powiedzieć, jakby to zsumować, całe to prawo i wszystko. Tak. To mówi prorok Micheasz. Bo Żydzi powiedzieli, no to my już nie wiemy. No wygnałeś nas, no nie wiemy za co. No co my takiego zrobiliśmy? Tak się modliliśmy. Tak pięknie się uwielbialiśmy. Tak ci śpiewaliśmy. Taką mieliśmy wspaniałą relację z tobą. Ale Micheasz 6:8 mówi tak. Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego żąda Pan od ciebie. Tylko abyś wypełniał prawo. Niektóre tłumaczenia mówią, abyś wypełniał sprawiedliwość. Okazywał miłość, miłosierdzie. I w pokorze obcował ze swoim Bogiem. Czyli nie chcę dzisiaj wam powiedzieć, że twoja relacja z Bogiem, czyli twoje modlitwy nie są ważne. Chcę dzisiaj powiedzieć, że to, co my nazywamy relacją z Bogiem, może nie być uznawane ze strony Boga za relację. Trudne do usłyszenia? Tak? Ale moglibyśmy naprawdę prześledzić wiele fragmentów z Pisma, które to mówią, nie tylko ze Starego, ale z Nowego Testamentu. Więc Bóg chce, żebyśmy mieli z Nim relację i dla Boga ważne jest to, że chodzimy do Kościoła, że się modlimy, że Go uwielbiamy. Na podstawie tego, że jesteśmy usprawiedliwieni. Tak samo jak było ważne dla Niego, w jaki sposób ten kult jest sprawowany. Jak był też źle sprawowany, to też Bóg był niezadowolony, tak? Albo powiedział, ale ta istota, mnie polega na tym, że ja w szczególny sposób jestem z tymi uciśnionymi. Dlatego skoro jestem w szczególny sposób z nimi, to i wy to wiecie, i wy sobie tak to lekceważycie, to czy uważacie, że ta relacja jest szczera, że to jest możliwe? No wyobraźcie sobie po ludzku, że się z kimś, macie z kimś relację. Pomyślcie chwilę o najbliższej wam osobie, albo jednej z bliskich. Pomyślcie o jakiejś rzeczy, która dla tej osoby jest szczególnie ważna. Jest w tak szczególny sposób ważna. I pomyśl, że robisz wszystko przez najbliższy tydzień odwrotnie. I zadam ci proste pytanie. Dzisiaj masz wspaniałą relację. Jak za tydzień będzie relacja z tą osobą wyglądała? Dobrze? Czy źle? No, jest to kwestia czasu. Zgadza się? Tak? Więc relacja nasza z Bogiem ma tą bazę sprawiedliwości. To jest tak samo jak my jesteśmy z Alą, tak? Bazą naszej relacji jest nasze małżeństwo. Ono jest niezmienne. Ale jeśli ja nieustannie będę robił coś, co wiem, że jest w sercu Ali, ja będę robił odwrotnie, albo nawet będę to totalnie lekceważył, będę mówił, to nie jest ważne i ciągle, to w końcu to zaburzy naszą relację, pomimo, że nadal będziemy małżeństwem. I tak samo ty nadal jesteś chrześcijaninem, nadal masz jakby swoje prawa chrześcijańskie, natomiast ta twoja funkcjonalna relacja, o której mówię, tak? To twoje cieszenie się jego obecnością. Te obietnice, ten ułamek nieba, który w jakiś sposób Duch Święty dystrybuje do naszego życia, będzie zaburzony. I widzicie, może być, Stary Testament. Weźmy ten list Jakuba. Jaki Jakub ma problem? Jakub ma taki problem, że w kościele są bogaci i biedni i ci bogaci właśnie mając swoje zasoby nie zwracają w ogóle uwagi na biednych i traktują ich z góry. Tak? To jest jeden z problemów, jaki tutaj Jakub pokazuje. Mało tego, ci bogaci uważają się za wspaniałych wierzących. Jakub mi tak mówi. Ogólnie. 1.9. A niech brat ubogi chlubi się z wywyższenia swego, bogaty zaś z poniżenia swego. Gdyż powiem jak kwiat polny. Czyli jak radzi Jakub? Inaczej niż my radzimy. My mówimy, my musimy wszystkich równo utwierdzić, że są kochani, akceptowani i tak dalej. Tak my dzisiaj uczymy ludzi, tak? Albo jak już pójdziemy w drugi rów, to powiemy, my wszystkim musimy utwierdzić, jakimi są wielkimi grzesznikami. Teraz reakcja. A Jakub mówi, nie. Niech biedni, ci, którzy są raczej poniżani, niech ci dostaną w szczególny sposób przesłanie to, jak są kochani, jak są akceptowani, jak szczególnie są traktowani przez Boga i przez Kościół. A ci, którzy mają więcej, ci bogaci, raczej niech się skupiają na tym, że są jak polna trawa, które przeminą. Niech oni bardziej niż biedni skupiają się na grzesznej stronie swojej natury. Tego naucza Słowo Boże. I później o tej prawdziwej pobożności. Jeśli ktoś sądzi, że jest pobożny, a nie powściąga języka swego, lecz oszukuje serce swoje, tego pobożność jest bezużyteczna. I teraz czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem Ojcem jest to. Dwukropek. Jakbym wrócił do Michała, prawda? Znowu takie podsumowanie. Spójrzcie. Nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie niesplamionym przez świat. Czyli tak, my mamy mieć czyste życie, tak, my mamy żyć niemoralnie, znaczy moralnie, nie cudzołożyć, nie kraść, tak, czcić Boga, mieć z Nim relację. Ale to jest ta jedna strona, to jest ta strona tej naszej jakby relacji z Bogiem. Tak, macie krzyż, to jest ta strona wertykalna, tak? Ale jest ta strona jeszcze horyzontalna, która mówi o tych relacjach pomiędzy nami. I widzicie, i to jest nierozerwalne w Biblii. I można powiedzieć dlaczego? Dlatego, że Bóg, spójrzcie na samego Boga, Bóg w Biblii będąc niesamowitym, potężnym władcą i królem, postanowił na swoją chwałę objawić poprzez to, że stał się człowiekiem. Zobaczcie, że urodził się w żłobie, biedny. Ostatnią szatę z niego zdarli. Powiedział, nie mam gdzie głowę skłonić, nie mam gdzie spać, zdarzało się. Mówił, błogosławieni, ubodzy. Ciągle nawiązywał do tych wdów, do tych sierot, do tych dzieci, które się do niego garnęły. Czy widzicie jego jakby serce tutaj, że w jakiś sposób Jezus wyrażał swoje serce, utożsamiał się. Aż w końcu utożsamił się z tymi dotkniętymi największą niesprawiedliwością. Czyli umarł niesłusznie oskarżony. Umarł, otrzymał coś, co mu się nie należało. Wiecie, że chyba nie ma większego takiego gniewu, jakiego jako ludzie możemy doświadczać, kiedy ty robisz coś złego, kiedy masz dobre intencje i ktoś to źle odczytał i ci coś źle o tobie teraz myśli, a ty wiesz, że chciałeś dobrze. Zdarzyło ci się to? No to pomyśl teraz to do jakiejś ekstremalnej potęgi. Jak Jezus chciał dobrze, a co go spotkało? Zło. I w ten sposób Jezus mówi, że On to robi dla nas, czyli On utożsamia się z tymi, którzy są ubodzy. Bo prawda jest taka, że my wszyscy jesteśmy błogosławieni ubodzy w duchu. Że my wszyscy dopiero naprawdę wiecie, czym jest prawdziwe nawrócenie. Prawdziwe nawrócenie nie jest to, że ty się zgłaszasz i mówisz, przyjmuję to do mojego serca. Nie jest nawrócenie. To jest zgłoszenie się. Mówię, Panie, jestem gotowy, żeby potraktować to jeszcze bardziej serio. To jest tak zwane przyjęcie Jezusa. Ale to nie jest nawrócenie. Nawrócenie, pokutowanie jest wtedy, kiedy Duch Święty oświeci na tyle, że wiesz, że jesteś duchowym bankrutem. Że wiesz, że nie możesz nic zrobić, żeby się zbawić. Jesteś, że nie masz nic, żadnej karty przetargowej na niebo. Ach, wtedy się nawracasz. Rzeczywistości. To może być rok albo pół po tym, kiedy zgłosiłeś się do tak zwanego przyjęcia Jezusa. Bo tylko Bóg wie, kiedy my się nawracamy. Mnie nie porusza to, ile osób się zgłasza. Bóg, jeszcze raz mówię, utożsamia się w szczególny sposób z bezbronnymi. Więc i pamiętacie, co mówi Pan Jezus? Kiedy im to zrobiliście, to mi to zrobiliście. Kiedy im tego nie zrobiliście, to mi tego nie zrobiliście. Pewna kobieta miała siostrzeńca, który był bardzo bogaty. Tak, młody człowiek, tam mieszkał w fajnym. Ale ona była ekstremalnie bogata. I on ją ciągle odwiedzał, to był jej jedyny już krewny. Herbatki mu robiła. Taki był uśmiechnięty, zadowolony. Mieli wspaniałą relację. Ale zaczęły dochodzić do niej słuchy. To już była staruszka z ogromnym majątkiem. Że on w ogóle taki nie jest. Że on jest zły. Że on uciska swoich pracowników w firmie. Że on nie zwraca uwagi. Że on nie pomaga ludziom. Że odpowiada bezczelnie. I postanowiła go wypróbować. I przebrała się za bezdomną. Poszła pod jego dom. I usiadła na schodach przy wejściu do jego domu. On, kiedy szedł, to kazał jej się usunąć, skrzyczał i przeklął ją i wygonił. I wtedy ona wiedziała, że tak naprawdę on czyha na jej majątek, a w rzeczywistości nie traktuje jej poważnie. I wiecie, dokładnie tak samo jest Bogiem. Bóg przebiera się za sierotę, Bóg przebiera się za wdowę, Bóg przebiera się za starszą kobietę. Bóg przebiera się za tych wszystkich ludzi. I mówi, cokolwiek nie uczyniliście, jeden z tych najmniejszych, mi tego nie uczyniliście. Potem poznam, czy wasza relacja ze mną jest relacją prawdziwą. Ale wiecie, co jest dobrą nowiną tutaj? Dobra nowina jest taka, że kiedy my już widzimy, jak bardzo my nie jesteśmy w stanie się zmienić, to nagle Bóg mówi, kiedy będziesz rozważał mnie, kiedy będziesz słuchał Ewangelii, kiedy będziesz przychodził do tego stołu i widział moje ciało złamane za Ciebie, moją krew przelaną za Ciebie, to kiedy zobaczysz następną sytuację i wydawało Ci się, że będziesz niezdolny, nagle okaże się, że jest łaska w Twoim życiu, nie wiesz skąd się wzięła i nagle zrobisz to, co słuszne. I powiesz, jak to jest możliwe, że ja w ogóle to zauważyłem, nigdy tego wcześniej nie widziałem. Jak to jest możliwe, że ja nagle chciałem pomóc, a nigdy nie chciałem pomóc. Jak to jest możliwe? I nagle zobaczysz, że w tej Twojej przemianie, w tym Twoim odnowieniu odnośnie sprawiedliwości również jest Bóg. I to jest to, czego o co tutaj chciałbym, żebyśmy przez ten miesiąc się modlili i ten temat przez ten miesiąc śledzili, żebyśmy pozwolili Panu nas przemieniać. Że kiedy staniesz się osobą, która walczy o Jego sprawiedliwość i w ten sposób, w jakiś sposób, proroczy sposób, wtedy jesteś prawdziwym prorokiem, powiem na koniec. Dlaczego? Bo prawdziwy prorok zapowiada przyjście Pana. A Ty poprzez to, co robisz, poprzez Twoje uczynki sprawiedliwości, w proroczy sposób zapowiadasz przyjście Pana. Nie poprzez to, co mówisz, ale poprzez to, co robisz. Amen. Amen. Wyznajmy teraz naszą wiarę.